Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, a także konfiskatę auta za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdu, informuje Rzeczpospolita. Plany resortu to efekt tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Spowodował go kierowca, który miał kilkukrotnie orzeczony zakaz prowadzenia samochodu. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku i z Polski, ostatecznie został zatrzymany w Niemczech. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa m.in. wprowadzenie systemu identyfikowania kierowców na drodze, którzy prowadzą pomimo zakazu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek poinformował, że wkrótce zaś gotowe będą rekomendacje dotyczące zmiany przepisów, by z dróg wyeliminować pijanych kierowców oraz osoby, które straciły uprawnienia. Międzyresortowy zespół przedstawi także propozycje w sprawie nowej kategorii przestępstwa, tak zwanego zabójstwa drogowego. Czy uda się skutecznie ukrócić bandytyzm drogowy? I na ten temat teraz będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi panowie Marek Konkolewski, były funkcjonariusz drogówki w Komendzie Głównej Policji, egzaminator na prawo jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Marku.
Dobry wieczór.
Słyszymy się dobrze. I pan Arkadiusz Kuzio jest z nami w studiu Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana Marka Konkolewskiego. Wprowadzenie kategorii zabójstwa drogowego, no i wreszcie konfiskata pojazdów zarówno pijanym kierowcom, jak i tym, którzy wcześniej już mieli orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Czy to kroki w dobrą stronę?
No wie pan, ja wierzę w to, że pan profesor, minister sprawiedliwości Bodnar stworzy zespół interdyscyplinarny złożony z prawników, wybitnych prawników, sędziów, prokuratorów, adwokatów, ale także policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, psychologów, psychiatrów. I ten zespół, mam nadzieję, że stworzy podwaliny nowelizacji kodeksu karnego, bo o zabójstwie drogowym już się mówi od lat. Gdy dojdzie do jakiegoś spektakularnego, medialnego, tragicznego wypadku drogowego, to zaczynamy powracać do tematu zabójstwa drogowego. Ale proszę zauważyć, że jest bardzo cienka nić pomiędzy zabójstwem, proponowanym zabójstwem drogowym, a katastrofą w ruchu lądowym, a wypadkiem drogowym. I podam panu taki klasyczny przykład, bo no wszyscy mówimy o zabójstwie, ale wydaje mi się, że to muszą być szersze zmiany, że to muszą być zmiany, które będą dotyczyć kategorii innych przestępstw wynikających z kodeksu drogowego, a które dotyczą wypadków komunikacyjnych. Przykład. No, bardzo tragiczny, medialny wypadek w Warszawie na ulicy Łazienkowskiej. I ten pan rzekł, potencjalny sprawca tego zdarzenia, który oddalił się z miejsca wypadku i został zatrzymany w Niemczech. Brawo dla policji, brawo dla organów ścigania, brawo dla prokuratury za szybkie i skuteczne działania. Temu panu grozi kara pozbawienia wolności do lat 20. A więc za to, że spowodował ciężki, tragiczny w skutkach wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i oddalił się, uciekł z miejsca zdarzenia, grozi mu bardzo wysoka kara w wysokości nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Ale mieliśmy w ciągu ostatniego roku dwa także bardzo tragiczne medialne zdarzenia. No przypomnę głośny wypadek na ulicy Woronicza na przejściu dla pieszych, gdzie kierujący samochodem, który poruszał się z bardzo dużą prędkością, niedostosowaną do warunków drogowych, nie zachował szczególnej ostrożności, potrącił kobietę na wyznaczonym przejściu. Dwie osoby zginęły, kilka osób oczekujących na przystanku odniosło ciężkie obrażenia ciała. Kierowca był trzeźwy. Kierowca nie oddalił się z miejsca zdarzenia. I proszę pana, za spowodowanie tego wypadku temu panu grozi kara pozbawienia wolności do lat 7. Pierwsze zdarzenie 20, drugie 7, a prokurator postawił zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. I trzecie zdarzenie medialne sprzed roku, gdzie młody człowiek kierujący bardzo szybkim samochodem osobowym, który poruszał się z potworną prędkością, prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie doprowadził do zderzenia z jadącym samochodem osobowym. W wyniku tego wypadku, no niestety, cała rodzina trzyosobowa zginęła, samochód spłonął, spłonęły ofiary tego zdarzenia. Na początku ten pan współpracował ze śledczymi, z policją, z prokuratorem, był trzeźwy, posiadał wymagane dokumenty, nie uciekł, nie oddalił się z miejsca zdarzenia. Śledczy mieli całe pole, jak to się mówi, do popisu, jeżeli chodzi o oględziny miejsca zdarzenia, więc ujawniali, utrwalali, zabezpieczali ślady, słuchali wersji tego pana. Jak się potem okazało, z różnych względów, po doniesieniach medialnych, przedstawicieli resortu sprawiedliwości, którzy weszli w buty prokuratorów i taka prawda, uprzedzali kroki prokuratora, jakie postawi zarzuty temu panu. No niestety ten człowiek się wystraszył i uciekł z tego kraju, jest na razie nieuchwytny, tak? Ale temu panu także grozi kara pozbawienia do lat 7. A więc to trzeba dokonać zmian kompleksowych. Proszę zobaczyć, 3 podobne zdarzenia. Tutaj mamy 20 lat, tu mamy 7, tutaj mamy 7. To naprawdę trzeba wywrócić do góry nogami, a tak samo zająć się kwestią konfiskaty, ale może niech kilka słów powie kolejny gość, bo ja wielokrotnie mówiłem, że nie można się szufladkować tylko do alkoholu i do narkotyków.
A pan, panie Marku, może jeszcze z nami pozostać przez kilka minut?
Chwilę pozostanę.
Dobrze, to pan Arkadiusz Kurzia, ja tylko przypomnę jeszcze jedno bulwersujące zdarzenie. Nie wiem, jak to się potem zakończyło, albo jeszcze trwa. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, myślę, że jeszcze trwa, ale to był początek tego roku. 10-letni Mateusz miał właśnie jechać na ferie do Zakopanego. Został potrącony przez rozpędzony samochód. Ranne dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Gorzowie, gdzie zmarło. Po tym, jak policja zatrzymała kierowcę podejrzewanego o spowodowanie tego wypadku, okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Znaleziono przy nim również narkotyki. Pan Arkadiusz Kuzio, czy potrzebna jest zmiana przepisów? Te zmiany właśnie, jak wprowadzenie tego i kategorii właśnie takiego zabójstwa drogowego i również odbieranie pojazdów tym, którzy mieli sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to usiedli za kółko. Czy chodzi o to, żeby egzekwować to prawo, które już mamy i żeby tutaj jednolite było orzekanie w kontekście wypowiedzi pana Marka Konkolskiego?
Oczywiście zgadzam się z panem Markiem, że przepisy zmieniamy kompleksowo. Pamiętajmy, że sama podstawa prawna nic nie zmieni. Bo tak naprawdę co może zmienić? My na dzisiaj nie posiadamy żadnego narzędzia, które pozwala nam na weryfikację kierowcy, który ma zatrzymane uprawnienia, nawet krótkoterminowe, a już nie mówię o kierowcach, którzy mają taki zakaz dożywotni. Nikt ich nie weryfikuje, czy wsiadają za kierownicę, czy jeżdżą samochodami. Tutaj powinniśmy posiadać narzędzia do weryfikacji takich kierujących. Oczywiście też byśmy musieli weryfikować osoby, które dają im te narzędzie w postaci samochodu do prowadzenia, no bo umówmy się, osoba, która nie ma uprawnień, nie wypożyczy samochodu, nawet z wypożyczalni. Natomiast jeżeli on udał się do rodziny, do kolegi i kolega, czy najbliższy członek rodziny dał mu kluczyki do dyspozycji, wręczył mu samochód i on tym samochodem popełnił kolejne przestępstwo lub nawet wykroczenie, będąc w zakazie, czyli powinien dostać kolejny wyrok, do którego nie doszło w tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo wielokrotnie sąd nakładał, z tego co informacje są medialne, mandaty za brak uprawnień, a nie za prowadzenie samochodu w trakcie trwania zakazu.
Zatrzymajmy się tu, panie Arkadiuszu, ja przypomnę. Pierwsze zdarzenie z udziałem Łukasza Rzet, właśnie tego, który doprowadził do tego fatalnego zderzenia na trasie Łazienkowskiej, miało miejsce w 2019 roku. Dotyczyło jazdy pod wpływem środków odurzających albo alkoholu, podał prokurator. Potem kolejne skazanie miało związek z niezastosowaniem się do zakazu prowadzenia pojazdów. Wtedy sąd orzekł mu karę ograniczenia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Drugi wyrok to 11 miesięcy pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Ta kara była wykonywana od listopada 2021 do sierpnia 2022. Kolejne skazania za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów miały miejsce, gdy Łukasz Rzet odbywał różne kary pozbawienia wolności. Okazuje się, że w sumie Łukasz Rzet ma 4 wyroki, w tym jeden to kara bezwzględnego pozbawienia wolności. W grudniu 2023 zapadł nieprawomocny wyrok łączny. Wymierzono wtedy karę ograniczenia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 12 lat. Ten wyrok uprawomocnił się w czerwcu tego roku. Ręce opadają.
No oczywiście. I teraz pytanie brzmi, kto ma weryfikować, czy taki Łukasz wsiada za kierownicę. Bo jeżeli on wsiądzie za kierownicę, no to nie sposób, żeby każda kontrola policyjna ujawniła ludzi nieposiadających uprawnień. Pamiętajmy, że ja już nie mówię o braku funkcjonariuszy, ale o tym, że dobrze wiemy, że nie ma takiej możliwości, żeby ich wszystkich ujawnić, a jednak oni na drodze są. To jest tak jak z pijanymi kierowcami. Walczymy, ale walczymy z jakby z osobą, której tak naprawdę jest niewidoczna. Widoczna jest wtedy, kiedy widzimy, że jedzie zygzakiem i któryś kierujący zgłosi to na policję i zostanie zatrzymany lub dojdzie do obywatelskiego zatrzymania, chyba że wpadnie na trzeźwym poranku. I tu te narzędzia są nam niezbędne do kompleksowej zmiany przepisów, tak żeby one działały naprawdę w całym aspekcie sprawy, a nie tylko punktowo, bo wymierzymy wyższą karę pozbawienia wolności.
I wracamy jeszcze na chwilę do pana Marka Konkolewskiego. W 2023 roku na naszych drogach, czytam, nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1600 wypadków drogowych. Inne statystyki dzisiaj, przygotowując się do audycji, widziałem, że to 1300 ileś tych wypadków, ale niemniej to jest około 7,5% wypadków wszystkich. Więc może to nie jest aż taki problem, ci nietrzeźwi kierowcy. Nawet te statystyki tych trzeźwych różnych akcji w poniedziałek i tak dalej pokazują, że troszeczkę jest lepiej, że trochę mniej tych pijanych jeździ po naszych drogach. To są spektakularne, straszliwe przypadki, o których mówimy, ale generalnie jest coraz lepiej.
Pan, liczbę śmierci w ciągu ostatnich 25 lat udało się zminimalizować 4 razy mniej, a więc to jest naprawdę duży sukces. Natomiast tutaj potwierdzam słowa pana Arkadiusza. Policja nie jest w stanie przypilnować każdego indywidualnie. I istnieje ciemna liczba tych, którzy po kielichu kierują samochodem, czarna liczba tych, którzy kierują bez uprawnień. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Proszę zobaczyć, że rozmawiamy w tej chwili o propozycji nowelizacji kodeksu karnego, żeby znalazło się przestępstwo zabójstwa drogowego. Kibicuję z tego serca, ażeby rozważnie do tego tematu podejść i żeby takie przestępstwo znalazło się w kodeksie karnym, ale potrzeba czasu, spokoju, ażeby to prawo dobrze stworzyć. Ale jedna bardzo ważna rzecz, bo powraca temat w tej chwili konfiskaty samochodu. Ja wielokrotnie mówiłem, że konfiskata samochodu pijanym kierowcą od progu 1,5 promila wzwyż, nie mówiąc o recydywistach i tych, którzy uciekają z miejsca wypadku drogowego, to jest zdecydowanie za mało. To jest takie szufladkowanie się. I proszę zobaczyć, że my nie możemy działać na zasadzie akcyjności, na zasadzie żądań opinii społecznej, publicznej, dlatego że doszło do tragicznego medialnego zdarzenia. Okazało się, że sprawca był kolekcjonerem sądowych zakazów prowadzenia pojazdów i teraz chcemy rozszerzyć konfiskatę samochodu o ten przypadek, jeżeli ktoś będzie kierował samochodem pomimo tego, że sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Wtedy będzie grozić konfiskata. Okej, a osoba, która kieruje samochodem bez uprawnień, nigdy nie miała prawa jazdy i wsiądzie do samochodu, to w dalszym ciągu będzie popełniać wykroczenie, tak? Za które grozi grzywna 1500 do 30 tysięcy złotych. Nie czuje pan jakiegoś tutaj dysonansu? No coś tutaj iskrzy. Druga rzecz. Ja wielokrotnie mówiłem, że największe problemy mamy z trzeźwymi kierowcami. Z trzeźwymi kierowcami i trzeźwość w żadnym wypadku nie może być przepustką do łagodnego, liberalnego traktowania sprawcy poważnego wypadku drogowego przez sądy. No podam panu przykład. No, pan Kuziu jest biegłym sądowym, dobrym biegłym. Ktoś jedzie samochodem,
trudne warunki atmosferyczne, ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Kierujący młody człowiek bez doświadczenia pędzi 150 km na godzinę, wyprzedza na podwójnej ciągłej, wzniesienie, zakręt, nic nie widzi, dochodzi do czołowego zderzenia. 3 osoby giną na miejscu tylko dlatego, że miały pecha, że na swej drodze napotkały młodego pirata drogowego. Trzeźwy, nigdy nie karany, student z dobrej rodziny, nie chciał tego zrobić, wpadł w poślizg i tak dalej, i tak dalej. A czy to nie kwalifikuje się pod zabójstwo drogowe? A więc, proszę pana, to musi być wszystko przemyślane, tak samo jak konfiskata samochodu. Ja wielokrotnie mówiłem, że konfiskata tak, ale konfiskata fakultatywna, orzekana przez sąd po rozpoznaniu każdej sprawy indywidualnie. A więc jeżeli jest ktoś piratem drogowym i w jaskrawy sposób łamie elementarne zasady bezpieczeństwa i wpada w poślizg, bo jak idiota jechał 120-130 na zakręcie i jeszcze wyprzedzał i nie miał dobrej widoczności, samochód skonfiskować pomimo tego, że był trzeźwy. Jeżeli ktoś bawi się w nielegalne wyścigi uliczne, terroryzuje niewinnych pieszych, niewinnych ludzi na ulicy, powinien podlegać pod konfiskatę. Jeżeli ktoś ucieka przed policją w ramach pościgu, policja używa broni palnej, tak samo takie auto powinno podlegać konfiskacie. A więc nie szufladkujmy się tylko do alkoholu, do narkotyków i teraz topowego tematu, jakim jest jazda bez uprawnień, bo to za mało. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kolekcjoner sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Jak mówię o panu Rzet, naprawdę dziwię się, że sądy były tak liberalne i dawały mu taki kredyt zaufania, że wierzyły, że ten człowiek wróci na dobrą drogę. Jak się okazało, niestety nie. Doprowadził do dramatu na drodze. Zginął niewinny człowiek, ojciec, mąż. No i dopiero wtedy prokurator i sąd stanowczo przywalił ręką w stół, no i zaczęły się naprawdę porządne działania. Brawo dla prokuratury, brawo dla sądu. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Proszę pana, skoro bandyci, przestępcy, piraci drogowi nie robią sobie nic sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, bo prawdopodobieństwo zatrzymania do kontroli drogowej, jak pan Arkadiusz powiedział, jest bardzo mało. Kiedy pan ostatnio był zatrzymany do kontroli drogowej?
I to jest właśnie ten problem. 20 lat temu?
To jest to. Okej. Czyli skoro ryzyko zatrzymania do kontroli drogowej jest znikome, to nic sobie nie robią z tych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Druga rzecz. Nic nie robią sobie z kary pozbawienia wolności w zawiasach, z kary ograniczenia wolności. Ale gdyby taki mistrz świata, który jeździ podrasowaną furą, która kosztuje 50 tysięcy, 100, 150, 200 tysięcy złotych, którą lansuje się pod nocnymi klubami, przed dziewczynami, koleżankami, kolegami, miał z tyłu głowy zakodowane, że jeżeli wpadnie na przykład czy po alkoholu, czy po narkotykach, czy jeżeli będzie się bawił w nielegalne wyścigi uliczne, czy będzie jeździł bez prawa jazdy, czy po zakazie, etc., etc., straci ten samochód, to byłaby zupełnie inna historia. Padłby blady strach. I ostatnia rzecz i kończę ten mój monolog. Per analogia. Jedzie bandzior samochodem, w samochodzie ma narkotyki. Wartość czarnorynkowa 2 miliony złotych. Szczęście, wpadł, policja z pieskiem sprawdziła dokładnie furę, trafiony, zatopiony. Proszę pana, on nie boi się tego, że trafi na rok, na dwa, na trzy do więzienia, na przykład w zawieszeniu. Wie pan, co go najbardziej boli i tych wszystkich jego kolesi? Że stracili towar za 2-3 miliony złotych i potem są wewnętrzne rozliczenia w tej grupie przestępczej. Między nimi pada blady strach, bo po prostu według jakiegoś tam mafijnego klucza zaczynają się rozliczać, kto odpowiadał za tą wielką wsypę, za tą wielką wpadkę i za utratę towaru.
Czyli kary za przestępstwa drogowe powinny być dotkliwsze i szybko wymierzane, skutecznie.
I I po kieszeni, po samochodzie, nie szufladkujmy się tylko do alkoholu, narkotyków i nie działajmy pod wpływem presji, że doszło do dramatu i w tej chwili będziemy wszystkich kasować tych, którzy jeżdżą po zakazach.
Po samochodzie, pan Marek Konkolewski, bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie, były funkcjonariusz drogówki,
dobranoc. Wszystkiego lepszego.
Egzaminator na prawo jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale z nami jest Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, a propos tej konfiskaty auta, czytam artykuł z dzisiaj, czy konfiskata auta jest zgodna z prawem? Przepisy wciąż budzą wiele dylematów wśród kierowców. Donald Tusk, premier, nadal nie podjął decyzji w sprawie nowelizacji przepisów o obligatoryjnej konfiskacie auta. Przypomnijmy, debata rozpoczęła się w marcu. Wtedy prawnicy, na przykład pani Anna Orzeł, prawniczka ekspertka do spraw transportu, mówiła tak. 64 artykuł Konstytucji mówi o prawie do własności, kiedy możemy je ograniczyć. I dalej dodawała, karanie za jazdę pod wpływem alkoholu, czyli w nietrzeźwości połączone z zaborem mienia, jest naruszeniem fundamentalnych naszych trzech praw, czyli wolności, równości i własności. Ale inny prawnik, bo gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie, mówi tak. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego zarazem. Z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego i ruchu drogowego uważam, że każde rozwiązanie, które ma to bezpieczeństwo poprawić, jest rozwiązaniem dobrym. Ale rzeczywiście, panie Arkadiuszu, obowiązkiem legislatorów jest to, żeby to prawo było zgodne z ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją. Jak pan patrzy na to? Bo widzę, że są przymiarki, żeby jednak to konfiskowanie auta odbywało się tylko za decyzją sądu, a nie z automatu na drodze przez policjantów było dokonywane.
Ale oczywiście wyrok też jest tylko za decyzją sądu. Organy prowadzące dochodzenie, takie jak policja czy prokuratura, tak naprawdę na koniec prokuratura wnioskuje o wymiar, a sąd decyduje, czy zgodzi się z prokuraturą, czy jednak ten wyrok będzie inny. I tutaj, jeżeli chodzi o tę konfiskatę, jak najbardziej, niech decydują sądy, bo ktoś tą decyzję musi podjąć. My mamy tą świadomość, że kara nie może być karą bardzo błahą. Niestety, kiedy to, co słusznie powiedział pan Marek, on powiedział coś takiego o tym jednym zdarzeniu, że prokuratura prowadziła postępowanie, policja, zbierali ślady, w tym czasie kierujący uciekł za granicę. I to jest to, o czym ja mówię od wielu lat. Każdy tego typu kierujący, w stosunku do którego jest podejrzenie, że był kierującym, popełnił przestępstwo, bo niestety musimy mieć świadomość, że wielokrotnie, kiedy dochodzi do takiego zdarzenia drogowego i w pojeździe, który uderza, jest więcej jak 2, 3, 4 osoby, niestety nikt się nie przyznaje, że był kierujący. No i następuje zbieranie śladów. Jeżeli oni wzajemnie kryją się, nikt nie chce powiedzieć, kto był kierujący, należałoby w celu niemataczenia w sprawie aresztować wszystkich tych uczestników do czasu, aż któryś powie albo ślady wskażą, który był kierujący. Czy na podstawie zapachów, czy na podstawie odcisków zebranych, czy śladów DNA. Pamiętajmy, że ślady DNA zostawiamy wszędzie na kierownicy i bez problemu jesteśmy w stanie wskazać tego kierującego w większej ilości przypadków, jak się wszystkim wydaje. Oczywiście pan redaktor spytał, że 7,5% to nie jest tak dużo.
Tak, tych, którzy popijano
opowiadają. Ja się zgodzę, nie jest to tak dużo. Tyle, że jakby przyczyna tej grupy to jest przyczyna, która w ogóle nie powinna istnieć. Nigdy nie powinniśmy wsiadać po użyciu alkoholu lub środków odurzających. I to jest bolesne. I z tym się nie mogę kompletnie zgodzić, że osoba, która jest totalnie nieodpowiedzialna, wsiada za kierownicę, mimo to, że sam pił alkohol, więc wie, jakie jest jego samopoczucie, że nie dysponuje odruchami prawidłowymi, ma opóźniony czas reakcji, w mowie bełkocze, a mimo to decyduje się na to, żeby wsiąść za kierownicę i prowadzić ten pojazd. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne, że ta grupa w ogóle nie ma racji bytu na drodze. I dlatego z tą grupą należy walczyć, bo kiedy jedzie trzeźwy kierowca, kiedy powoduje kolizję, to wiemy, że ten jeden czy drugi uczestnik ruchu nie dostosowali się do sygnalizacji, do znaków, ale doszło do kolizji drogowej. Kiedy mamy do czynienia z ciężkim wypadkiem drogowym, to wiemy, że mamy do czynienia z kierowcą, który jechał prawdopodobnie poprawnie, i z kierowcą, który naruszył zasady prawa ruchu drogowym. Więc brawurowa jazda, ściganie się z kolegą, pokazanie kolegom w samochodzie, jaki jestem super kierowca, Schumacher, to niech ja wam pokażę, jak się jeździ. I to jest właśnie popisywanie się przed innymi użytkownikami drogi. To, co w Stargardzie było, pamiętamy, na rondzie, opiniowałem tą sprawę. Tak, ja znam ją bardzo dokładnie, bo ją opiniowałem na potrzeby postępowania, i takie rzeczy także nie powinny istnieć na drodze. No i to są te przykre zdarzenia, których nie powinno być, a mimo to ludzie giną w tych zdarzeniach drogowych.
Konfiskata samochodu może spotkać kierowcę, który nie stosuje się do przepisów nie tylko w Polsce. W Szwajcarii, Włoszech, Danii i Austrii również podejmowane są rygorystyczne działania przeciwko przekroczeniom prędkości kierowcom nadużywającym alkoholu. I tak na przykład w wielu krajach pojazd jest konfiskowany i wystawiany na aukcję, a kierowca otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów, wysoką grzywnę, a nawet kary więzienia. Kilka lat temu pewien Niemiec trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak został zatrzymany w Szwajcarii, jadąc z prędkością 200 km na godzinę. Kierowca trafił na rok do więzienia w lipcu 2023. Z kolei w Danii skonfiskowano samochód pewnemu 19-latkowi, który jechał z prędkością 182 km na godzinę na odcinku, gdzie była dozwolona prędkość 80 km na godzinę. Z kolei we Włoszech motocyklistom jadącym bez kasku grozi kilkutygodniowe, 60 dni, a przy recydywie 90 dni zatrzymanie pojazdu. Więc te przepisy są. Aha, jeszcze we Włoszech bardziej surowa kara czeka kierowcę w tym kraju, jeśli zawartość alkoholu przekracza 1,5 promila. Panie Arkadiuszu, przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem takie zestawienie, które pokazuje, jakie są limity, jeżeli chodzi o alkohol we krwi w różnych krajach. I widzę, że wszędzie jest to zwykle 0,5. 0,8 to jest na przykład Luksemburg, to jest na przykład Irlandia. Można powiedzieć, dlaczego nas to nie dziwi. A z drugiej strony, no, Polska to jest 0,2, prawda? Szwecja też 0,2. Jak pan na to
patrzy? Ale 7 państw mamy, gdzie jest 0.
Albania na przykład, Estonia, tak jest, to są te przykłady, Białoruś.
Tak, więc ja oczywiście będę podchodził rygorystycznie. Ja uważam, że
ani
zero
kropli,
powinno być także w Polsce.
Ani oczywiście.
Oczywiście. Jeżeli mówimy, że chcemy mieć trzeźwych kierowców na drodze, to nie dajmy tym kierowcom próby, żeby oni się próbowali. Bo to jest na tej zasadzie. Może wypiję piwo, a dobra, no to wypiję dwa. Może nic mi nie wyjdzie, przecież zjadłem obiad. To nie o to chodzi, żebyśmy my się próbowali i zobaczymy, jak mi pójdzie w drodze do domu, może nikt mnie nie zatrzyma. Jeżeli 20 lat nie byłem kontrolowany, dlaczego mam mieć właśnie dzisiaj kontrolę? To jest na tej zasadzie, gdy dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi byłaby zero, podejrzewam, że każdy kierowca, który sięgnąłby po te piwo, byłby w pełni świadomy. Przepis mu zabrania, a mimo to on bierze to piwo do ręki i chce je wypić. No i oczywiście jakie konsekwencje? Regres firmy ubezpieczeniowej za zdarzenie drogowe, utrata uprawnień, bo prowadził pojazd po użyciu alkoholu. Już nieważne, z jaką zawartością byłby, ale miałby zawartość powyżej tego zero. Nie wyeliminujemy kierowców z drogi, kiedy będziemy dawali jakieś normy, że kierowca może coś tam sobie wypić i prowadzić samochód.
Wrócę jeszcze do pytania pana Marka Konkolewskiego, który mnie zapytał i słuchaczy, myślę, i pana, panie Arkadiuszu, o to, kiedy ostatnio byliśmy kontrolowani jako kierowcy jadący pojazdem. No, ja sobie przypomniałem jednak, że w ciągu ostatniego roku raz byłem poddany kontroli w ramach tej akcji Trzeźwość, prawda, tej takiej gdzieś tam, to była niedziela rano po sobocie i... No ale to jest taka kontrola wymierzona tylko w to, żeby po prostu dmuchnąć ten alkomat i tyle, prawda? I jedziemy. Natomiast brakuje rzeczywiście funkcjonariuszy policji, bo 15 tysięcy wakatów mamy około w Polsce. No i to jest rzeczywiście dojmujący brak.
Oczywiście trzeźwy poranek, gdybyśmy połączyli z weryfikacją uprawnień kierującego, to po pierwsze, wyeliminowalibyśmy nie tylko pijanych kierowców, ale także bylibyśmy w stanie złapać osoby poszukiwane listem gończym, osoby bez uprawnień.
W fatalnym stanie technicznym.
Oczywiście osoby pod zakazem. Ja bardzo lubię oglądać programy na temat policji w Essex. Ta policja, która ściga piratów drogowych, jeżdżą tam Subaru, czy tam jakieś Mitsubishi Evo. Bardzo piękny program i to mi się bardzo podoba. Te konsekwencje policji. Bardzo mi się podoba Kanada, gdzie jest definitywny w przepisach zakaz trzymania telefonu w ręku i policjanci na motocyklach przeciskają się między samochody, które stoją w korku, zaglądają do środka i nieraz się zatrzymują, bo pan trzyma telefon, pisze sobie SMS-a, nieważne, że on stoi. Policjant w końcu nie wytrzymuje, puka mu w szybę i mu pokazuje, że niestety jak ruszymy, pierwszą uliczkę musi skręcić w lewo i się zatrzymać do kontroli. Ten mandat to jest $470, więc to jest mandat, który naprawdę każdy kierujący odczuwa. Gdybyśmy tak robili postępowania i tak uczyli kierowców prawa ruchu drogowym, na pewno byłoby bezpieczniej na drodze. Często się zdarza i to pewnie każdy z nas widzi inne osoby, które rozmawiają przez telefon i oczywiście do kurierzy to już jest taka grupa dominująca, ale też się zdarzają zarówno motorniczowie, jak i kierowcy autobusów, jak i inni kierowcy. To każdy ma coś na bakier z prawem. I tu jest ten problem. Mamy świadomość, że nie wolno, ale mamy świadomość, że jest uchronność kary. Nie ma funkcjonariuszy, kto nas tak naprawdę zatrzyma do kontroli, kto wyciągnie konsekwencje. Ja myślę, że dzisiaj gdybyśmy zrobili statystyki, to najwięcej mandatów dostają kierowcy tylko z akcji prędkość lub to, co kierowcy wysyłają z nagrań, z kamerek samochodów.
Przypomnijmy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek po tym straszliwym wypadku w Warszawie, gdzie na trasie Łazienkowskiej Łukasz Rzet zmasakrował, staranował inne auto, gdzie zginął 37-latek, zostawił dwójkę dzieci i żonę. Czesław Mroczek, wiceminister, stwierdził, że w kolejnym tygodniu gotowe będą rekomendacje dotyczące zmian przepisów, by z dróg wyeliminować pijanych kierowców oraz osoby, które straciły uprawnienia. Resortowy zespół przedstawi także propozycję w sprawie nowej kategorii przestępstwa, tak zwanego zabójstwa drogowego. Ja mam, panie Arkadiuszu, nadzieję, że dobrze, niech będą międzyresortowe zespoły i tak dalej, ale niech to wszystko zacznie być egzekwowane, skuteczne, prawda, żeby to szybko działało, żeby to wszystko działo się tak szybko, jak jest kara, jest wina, jest, żeby to po prostu szło szybko, bo teraz to idzie o wiele za wolniej, o czym pokazały te przypadki, prawda, tych piratów drogowych, które przytaczaliśmy tutaj.
Ale też pokazuje praca organów. Jeżeli zatrzymujemy kierowcę, który ma zakaz, a mimo tego prowadzi pojazd, czyli nie stosuje się do zakazu sądowego, to ciężko wymierzyć mu inny postępowanie jak kolejny wyrok. I to tutaj ja taki przypadek opowiem. Przyjechał do mnie pan, który dojeżdżając do przejścia dla pieszych potrącił pieszą, która tak w zasadzie tylko uklęknęła na kolano, nic jej się nie stało, no ale on wysiadł, podniósł ją, zapytał, czy się nic nie stało i dla czystego sumienia zadzwonił po policję. Przyjechała policja, zatrzymała mu uprawnienia, pomogłem mu napisać wniosek o zwrot tych uprawnień, dostał je z powrotem. Jednakże później w trakcie postępowania okazało się, że niestety ten kierujący miał już wymuszenie pierwszeństwa na pieszym, na przejściu dla pieszych. Sąd oczywiście dotarł do tych dokumentów, bo wziął oczywiście dokumenty o niekaralności tego kierującego. Pamiętajmy, że taka korekta nasza to jest 10 lat, która za nami się ciągnie. No z tego wynikało, że był już taki problem z tym kierującym. Sąd ponownie cofnął mu te uprawnienia i zatrzymał mu na 6 albo 8 miesięcy. W uzasadnieniu sędzia napisał bardzo fajnie, podsumował to, że jeżeli postępowanie mandatowe, które zostało nałożone na kierującego, nie dało mu nic do myślenia, nie zmienił swojego postępowania i zachowania na drodze, to ten rygor kary musi być wyższy i on go zastosował. Zatrzymał prawo jazdy, mimo to, że dla tego kierującego to była katastrofa ze względu na niepełnosprawne dziecko. Mimo to sąd, mając świadomość, że jest w trudnej sytuacji, zatrzymał, czyli podniósł ten wymiar kary. A tu mamy co? Postępowanie mandatowe ze względu na łamanie zakazu prowadzenia pojazdów.
Niech sąd będzie rychliwy i sprawiedliwy. Czekamy na zmiany przepisów, wprowadzenie kategorii zabójstwa drogowego, no i przejrzyste przepisy, jeżeli chodzi o konfiskatę pojazdów. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dobranoc i szerokiej drogi.